Gigantyczna wpadka CIA. Okazało się, że może szpiegować przez telewizor Samsunga lub przez smartfona. Takie wnioski można wyciągnąć z lektury gigantycznego wycieku danych z Centralnej Agencji Wywiadowczej. Okazuje się, że CIA nie skupia się już na łamaniu kodów aplikacji, ale wykorzystuje luki w ich systemach. Dotyczy to zarówno iOS-a, Androida, jak i Windowsa. Nie musi łamać szyfrowania komunikatorów i WhatsApp na przykład, ponieważ umie włamywać się na telefon lub komputer, na którym są zainstalowane. Dzięki temu szpiedzy przejmują kontrolę nad wszystkim, co dzieje się w danym urządzeniu. Cyberagenci CIA umieją tak zmodyfikować oprogramowanie urządzenia, że choć wygląda na wyłączone, bo nie świecą się nawet diody, to zgrywa dźwięk z otoczenia i przekazuje dane z przeglądarki i hasła do Wi-Fi. Jeśli umie to CIA, to pewnie i każdy zdolniejszy haker. Na ile jest to niebezpieczne? Między innymi wrócimy do tego już za chwilę. Iwona Wysocka. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Morse, Uniwersytet Gdański, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim o permanentnej inwigilacji, Donald Tusk ponownie przewodniczącym Rady Europejskiej na drugą kadencję. Będzie to kadencja znacznie trudniejsza niż ta pierwsza, bo będzie sporo wyzwań gospodarczych.
Będzie dużo wyzwań gospodarczych.
Łukasz Olechnowicz.
O wielu już wiemy. Brexit, temat częściowo gospodarczy, częściowo polityczny, ale problem do rozwiązania uchodźców. Czyli problemy, które zaczęły się już w trakcie poprzedniej kadencji, częściowo wzrosły, częściowo pojawiły się też jakieś nowe. I tak naprawdę z dużym bagażem problemów Tusk wchodzi w kolejną kadencję. A pewnie tych problemów jeszcze więcej się pojawi, więc na pewno będzie to dużo trudniejsza kadencja. Na pewno będzie wymagała bardzo, bardzo dużego zaangażowania ze strony Tuska.
No przed nami Unia, tak?
To świadczenie procentuje, tam zaczynają go coraz bardziej chwalić. W miarę upływu czasu zaczynają go przecież coraz bardziej chwalić. Ale bym dodał do tego, co kolega powiedział, to nie tylko Brexit, ale tam jest zapowiedź w Szkocji w tej chwili referendum, a czym tym grozi?
Szkocja
to
może
oczywiście, to
wyautować się Brytanii. Z Wielkiej Brytanii, tak. A będzie chciała zostać w Unii.
A to pociągnie pewnie może Katalonię za sobą i tak dalej, także to te procesy jeszcze dalej mogą się posuwać i to jeszcze tym bardziej trzeba zwrócić uwagę na wykorzystać doświadczenie, które już nabrał, bo nabrał, trzeba przyznać, widać to różnicę w wypowiedziach i 2,5 roku temu, jak kadencję zaczynał, a dzisiaj jednak jest to się widzi, jak się rozmawia i jak oceniają politycy. Dokładnie tak.
Znaczy, kluczowy będzie według mnie ten rok obecny, ponieważ mam przed sobą wybory najpierw w Belgii, później we Francji, później w Niemczech. Tutaj te pierwsze wybory nie budzą jakichś tam specjalnych emocji, ale te kolejne już dosyć duże. Tutaj istnieje duża obawa, że partie takie skrajnie prawicowe dojdą do władzy we Francji. Tam Marine Le Pen jest jednym z takich faworytów w tej chwili, czarnych koni. I tak naprawdę jej konkurenci mają w tej chwili duże problemy wizerunkowe. Jeżeli się okaże, że taka partia dojdzie we Francji, no to jest bardzo realne wyjście Francji z Unii Europejskiej. No i tutaj się pojawia problem z euro, no bo jeżeli zaczyna wychodzić państwo, które jest, że tak powiem, rdzeniem strefy euro, to może się okazać, że nam się posypie wspólna waluta. No a to już byłby naprawdę bardzo, bardzo poważny problem
gospodarczy. To ciekawa byłaby ta Unia dwóch prędkości bez Francji na przykład, czyli ta ze strefą euro i druga, do której prawdopodobnie będzie należała Polska. I teraz która lepsza, która gorsza?
Mam nadzieję, że tak pesymistycznie to nie będzie tutaj. Że to
no ale takie są zagrożenia, trzeba uwzględniać najgorszy scenariusz, żeby
natomiast tutaj
spanować.
Według mnie receptą na to, żeby na przykład problem migrantów załatwić. Nie ma innego sposobu. Bogacze tego świata, ci bogaci ludzie muszą siąść do tego. Bogacze mam na myśli i bankierzy i ci, którzy ten kapitał posiadają, że trzeba go skierować właśnie do Afryki, wybudować im tam domy, wybudować im tam fabryki. Innego sposobu na załatwienie tego tematu nie ma. No,
przedsiębiorcy już w Afryce są również ci z Polski i dobrze, no bo to takie kroki wyprzedzające.
Innej możliwości nie ma, żeby
to. Ale na trochę innym poziomie. No, przedsiębiorcy wchodzą do Afryki, bo rzeczywiście jest parę krajów, w których można zarobić pieniądze, ale na dzień dzisiejszy nie ma realnego rozwiązania problemu uchodźców, tylko jest łatanie tego problemu tutaj, a nie u źródła, więc przedsiębiorcy są, ale jakby zupełnie inne cele im przyświecają.
Z drugiej strony też Donald Tusk zmierzy się z zakusami na okrajanie unijnego budżetu z części przeznaczonej na politykę spójności, więc będziemy mieli jakąś wiedzę, jak ta sytuacja wygląda, no, i ewentualnie będzie można obrać strategię działania potem.
Tutaj najważniejsza sprawa, no, to jest wyjście Wielkiej Brytanii, która tu jest przesądzona i tutaj nie ma jakiegoś scenariusza pozytywnego lub negatywnego, jest tylko ten negatywny. Wiadomo, że mniej będzie w związku z tym środków, no bo wychodzi jedno z państw, które najwięcej tak naprawdę wkładało w to. No, trzeba będzie pewnie jakoś ten budżet przykroić do nowej wartości. I tutaj wydaje mi się, że pomimo całego sprzeciwu rządu, chyba jednak dobrze, że Polak jest na czele Unii Europejskiej, bo jest nadzieja, że będzie jednak bliższa koszula ciału, więc Donald Tusk też musi się liczyć z tym, że po 2,5 latach prawdopodobnie wróci na polską arenę polityczną i wtedy będzie musiał się wykazać, że miał jakieś osiągnięcia dla nas.
Do tego jeszcze trzeba brać pod uwagę politykę wobec Rosji. Mamy też kwestie sankcji gospodarczych, przedłużanych. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało.
No tutaj wracamy do kwestii wyborów, no bo mówiłem o wyborach we Francji, a kolejne wybory są w Niemczech. I teraz w zależności od tego, jaki polityk dojdzie do władzy w Niemczech, a tutaj się mówi, że niekoniecznie może być to Angela Merkel, może się zmienić polityka Niemiec w stosunku do Niemiec, do Rosji. A jeżeli ona się zmieni, no to wiadomo, że za tym pójdzie większość Europy.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę. 18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański. Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto. Czy jesteśmy bezpieczni w naszych domach, bo co krok wybuchają afery? Teraz CIA, poprzednio z lalką, która nagrywała dzieci. Jesteśmy szpiegowani przez rzeczy codziennego użytku właściwie na każdym kroku. I czy powinniśmy być zaniepokojeni tym?
Pewnie tak, natomiast to jest nieuchronna rzecz związana z rozwojem technologicznym i w chwili obecnej staramy się podłączać wszystko do internetu. Internet rzeczy, ekspres do kawy, który jest podłączony do internetu, który potrafi zaparzyć kawę w momencie, kiedy podjeżdżamy pod dom. Kuchenka mikrofalowa, która się włączy w momencie, kiedy jesteśmy 500 metrów od domu, po to, że jak wejdziemy, to będzie ciepłe jedzenie. Smartfon, tak, inteligentne domy połączone ze smartfonem, które sterują ogrzewaniem też w zależności od tego, czy wychodzimy, czy przyjeżdżamy. Automatyczne otwieranie bram garażowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc już o inteligentnych telewizorach, bo teraz wybuchła afera, że CIA szpieguje ludzi przez, telewizory Samsunga. Czy przy włączonym, to już jest bez
Znaczenia. Jakby był wyłączony i nie działał.
Wyłączony, no ale o to chodzi. No, gdyby wyglądał, jakby był włączony, no to już by nie było to szpiegowanie. To jest, oczywiście, to jest przerażające, natomiast my w tą stronę zmierzamy. Idziemy w stronę tego, żeby wszystko było inteligentne. Każdy z nas tutaj pewnie ma smartfona.
Ale prawo za tym nie nadąża. Prawo nas nie chroni.
Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli CIA szpieguje dane osoby,
Dobrze.
Z całym szacunkiem do prawa, ale...
Dobrze, CIA, ale jeśli robi to CIA, to zrobi to każdy inny kto jest zdolny w tej materii.
Ale to prawo nie ma nic do tego, bo prawo może nas chronić, natomiast jeżeli my sami na to się zgodzimy, że chcemy mieć podłączone wszystko do internetu, chcemy mieć inteligentne samochody. Był przykład hakera, który włamał się zdalnie do samochodów, już nie pamiętam jakiej marki, ale włamał się zdalnie do samochodów jednego z dużych światowych producentów i potrafił zdalnie zatrzymać samochód na środku autostrady, tak? Czyli przykładowo my możemy w chwili obecnej wracać po audycji do domu czy do pracy. Ktoś może nam się włamać do komputera i spowodować kolizję. Takie rzeczy, jeżeli będziemy szli w stronę pełnej cyfryzacji życia. Mhm. Pełnej cyfryzacji życia. Takie rzeczy niestety są ryzykiem. O tym się za mało mówiło kilka lat temu, bo wszyscy się cieszyli z tego, że
ci,
mamy...
Ci, którzy czytali książki SF, wiedzą, o czym mowa.
Ja zarządzam spółką technologiczną i mam tego wszystkiego świadomość, a przyszedłem tutaj w smartwatchu z multum aplikacji zainstalowanych na smartfonie, które powodują, że dokładnie Apple, Google i kilka jeszcze innych międzynarodowych korporacji dokładnie wie, że ja jestem tutaj w Radiu Gdańsk. I w momencie, kiedy
ubezpieczyciel pewnie będzie wiedział, panie Łukaszu, i nie dostanie pan takiego ubezpieczenia, jakie by pan chciał, bo na przykład się okaże, że
jeżdżę, właśnie. W jaki sposób jeżdżę i tak dalej.
Ile kalorii codziennie spalasz, czy odpowiednią wartość?
Czy się odżywia pan jak najbardziej zdrowo?
To jest przerażające i z drugiej strony my sami na to dajemy przyzwolenie, bo z tego korzystamy. I teraz pytanie jest takie. Albo dojdziemy do sytuacji, w której rzeczywiście ta cyfryzacja i w ogóle inwigilacja naszego życia będzie jeszcze większa, co z jednej strony mnie przeraża, z drugiej sam to wchodzę, bo kupuję te sprzęty i damy na to przyzwolenie i ta inwigilacja będzie stuprocentowa.
Tak, ale jeszcze takie dane cyfrowe to pół biedy, ale gdy nas ktoś podgląda przez kamerkę w naszym laptopie, czy w telewizorze, bo telewizory niektóre też mają kamerkę.
W telefonie tak samo może
bądź
się
nas podsłuchują, no to nie, to już jest to moim już zdaniem jest złamanie wszystkiego.
To jest ta granica chyba, jest przekraczanie tej granicy.
Oczywiście, że jest przekraczana granica,
natomiast ja zmierzam do tego,
że to są ryzyka. Jeżeli podłączasz telewizor, w którym masz kamerkę, tak, kamerkę, mikrofon i tak dalej, podłączasz go do internetu, no to wystawiasz się na to ryzyko. Nieważne, jakie będą przepisy. Oczywiście przepisy muszą tego zabraniać. Natomiast nie ma znaczenia, jakie będą przepisy, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie łamał te przepisy i będzie próbował się łamać.
No to może wprowadzić system kar, który będzie odstraszał skutecznie, bo na razie takich kar nie ma.
Albo doprowadzimy do sytuacji, jak najbardziej trzeba o tym rozmawiać, bo prawo za tym nie nadąża, natomiast doprowadzimy do sytuacji, tak jak powiedziałem, w której ta cyfryzacja będzie jeszcze większa, albo doprowadzimy do sytuacji, w której w pewnym momencie wybuchnie bunt światowy, ludzie zaczną się buntować, tak jak kilka lat temu przeciwko ACTA, tylko że bunt będzie działał tylko i wyłącznie w momencie, kiedy my przestaniemy z tych sprzętów korzystać, a ja w to nie wierzę.
Znaczy, ja się nie zgadzam z tobą, że prawo pozwala na to, bo generalnie każda inwigilacja, która jest wykonywana bez, nie wiem, pozwolenia prokuratury czy innych do tego wyznaczonych instytucji, jest nielegalna i jest ścigana z litery prawa. Więc...
No dobrze, a co zrobić z taką lalką, która również jest w Polsce? Lalka, która potrafi rozmawiać z dzieckiem, może to robić rodzic przez internet. Warunkiem jest, że trzeba podać swoje dane, lalkę zarejestrować w internecie i... Właśnie na czym polega haczyk. Jest schowany w lalce mikrofon i on działa 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę ktoś wie, co nasze dziecko
tylko
robi.
Nie kupować
gdzie
tej lalki.
Jest.
No. Nie
ale, też ludzi, ale afera właśnie wybuchła w tej chwili, kiedy ktoś
wie,
się uderzył w głowę i pomyślał, co się dzieje z tymi danymi, gdzie one trafiają, kto zrobi z nich użytek.
I tutaj właśnie dochodzisz do sedna sprawy, bo problemem nie jest to, że są ściągane jakieś megabajty danych. Problemem tak naprawdę w tej chwili jest panowanie nad tymi danymi. W tej chwili nie mamy technologii, która by pozwoliła tym dużym firmom zapanować nad tymi danymi. To jest problem tak zwanej big daty i tego, jak zarządzać tymi danymi. Firmy w tej chwili, te technologiczne, globalne, faktycznie mogą monitorować prawie wszystko, mogą ściągać wszystkie dane. Tylko że to jest dla nas osobiście tutaj, dla każdego mało groźne, z tego powodu, że trudno wyłuskać akurat konkretnie Goniszewskiego i akurat musiałbym mieć, nie wiem, niesamowitego pecha, żeby statystycznie we mnie trafiło. Że ktoś, faktycznie jakiś pracownik Google'a będzie siedział i non-stop obserwował, co ja robię, jest to mało interesujące, powiedzmy sobie.
Tak, ale jak już trafi do jakiegoś hakera, który chce
zagrożeniem właśnie
ci
jest pojedynczy haker, który będzie chciał mi zrobić krzywdę. I tutaj prawem jesteśmy chronieni przed tym hakerem, więc jak gdyby tutaj do prawa bym się nie przyczepiał. I tutaj to, co my możemy zrobić, to maksymalnie ograniczyć właśnie tą naszą ekspozycję naszego życia przez internet na zewnątrz, żeby uniknąć hakera, nie wiem. Ja na przykład osobiście, chociaż przez wiele lat byłem redaktorem naczelnym Gazety Bankowej, do tej pory nie używam bankowości na smartfonie, bo uważam, że są za małe zabezpieczenia. Każdy z nas tutaj ma takie możliwości, żeby właśnie w ten sposób się chronić przed ewentualnymi przestępcami.
Tak, i tutaj Maciek doszedł do clou problemu, czyli clou problemu nie jest w tym, że takie sprzęty istnieją i tak dalej, jakby te ryzyka są i tak jak powiedziałem, one będą i one będą narastały z biegiem cyfryzacji. Clou problemu polega na tym, że my się przed tym nie chronimy. To my nie kupujmy takich zabawek, to my nie podłączajmy
telewizora do internetu. Ale musimy mieć wiedzę, że ona jest niebezpieczna, ta zabawka, a nie zawsze taka informacja, raczej zazwyczaj nie ma tej informacji.
Czyli sytuacja dojrzała do tego, żeby o tym zacząć poważnie rozmawiać.
Dokładnie.
Do społeczeństwa z tym dociera, czy uświadomić wszystkich, jaka jest sytuacja i poważnie. No.
I że to jest, może być niebezpieczne, tak nie, jest, że jest, tak. Może być i jeśli kupujemy taką zabawkę, to na własną odpowiedzialność, a my do dyskusji wrócimy po 10.30. 10.32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto. Zmieniamy temat. Akcja w sprawie szybkiej budowy obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta jako części drogi S6. Tym razem z apelem do ministra infrastruktury i budownictwa wystąpi Kaszubski Związek Pracodawców. I właśnie ruszyła zbiórka podpisów pod petycją w tej sprawie. Akcja kierowana jest nie tylko do kaszubskich pracodawców, także do ich pracowników, do wójtów, burmistrzów, mieszkańców okolicznych miast, miasteczek i wsi. Dlaczego obwodnica metropolitalna jest taka ważna, panie prezesie?
Wodzimy się z tym tematem, nieładnie mówiąc, już od kilkunastu lat. Przez kilka ostatnich lat trwał wybór. Dzisiaj mówienie o tym, że ona może przebiegać tak czy inaczej, to jest bezsens. Kilka lat konsultacji z mieszkańcami, wybranych kilka różnych wariantów, przekazywane to mieszkańcom. Dwie tury spotkań się odbyły na całej trasie przebiegu tej drogi metropolitarnej. I dzisiaj jesteśmy na etapie, sąd administracyjny w miesiącu marcu ma wydać orzeczenie i w sprawie protestów, jakie kilka osób złożyło, a dosłownie cztery osoby plus gmina Kulbudy w imieniu mieszkańców zgromadzonych, mieszkających mniej więcej w rejonie Lublewa. Po co jest potrzebna? W Żukowie między rondami ilość przejazdów samochodów, które na dobę przejeżdżają, to jest 25 tysięcy do 30 tysięcy na dobę. Proszę sobie wyobrazić tam mieszkających ludzi, ile oni nawdychają się tych gazów samochodowych, już ja mówię między rondami, natomiast i od strony Kościerzyny, i od strony Kartus, i od strony droga 20, i od strony tutaj Chwaszczyna, z tej strony jadąc, codziennie permanentne korki, tysiące pojazdów tam stoją. Ludzie to muszą wdychać. Ludzie to muszą wdychać. Dwa, rozwój tego regionu, głównie gminy Żukowskiej, gminy Szemut, Pruszcz Gdański, Kolbudy, intensywny w ostatnich latach, olbrzymi. Zabudowana praktycznie cała obwodnica obecna, która jest trójmiejska, powoduje, że firmy zaczynają szukać miejsca dalej. Stąd wyszła ta potrzeba przeniesienia tego ruchu trochę dalej i również trwa intensywny wykup wokół wyznaczonej trasy przez firmy dla lokalizowania obecnie nowych zakładów. Ale też każdy patrzy, co się dzieje. Ja poczekam, ja wykupię ziemię, a mamy takie sporo wypadków. Kupiłem ziemię i teraz czekam. No, co będzie dalej, bo się wszystko to waha.
Nie można inwestować, bo nie wiadomo, co się stanie.
Decyzje do końca nie są podjęte. Stąd nasi przedsiębiorcy, róbmy coś. Zwracamy się do ministra, niezależnie od tego, czy sąd za kilka tygodni, czy za dwa tygodnie podejmie taką, czy inną decyzję. Tak minister będzie musiał dalej decydować, co z Stefantem zrobić, bo trzeba ten temat rozwiązać. Dynamiczny rozwój powiatu kartuskiego, on zakłada, że w roku 2050 będzie 180 tysięcy mieszkańców tam mieszkało. To dzisiaj jest to 120 kilka i tak dalej. To pokazuje potrzebę tego wszystkiego. Firmy transportowe ponoszą olbrzymie straty, stojąc w korkach, te tiry permanentnie tam stoją. Czasu na to marnują dużo paliwa, koszty transportowe są bardzo wysokie. I cztery osoby, które zgłaszają, jak się się popatrzy na argumenty tych czterech osób, to są...
Bo obwodnica stanęła, wszystko, co się miało zadziać w tej sprawie, stanęło przez cztery osoby, które zgłosiły protest, plus jedna
instytucja. Do decyzji środowiskowej, tak. I tam jest argumenty, których używają, no są śmieszne, bo argument, który użyty na przykład w Glinczu, że Glincz będzie na pół podzielony, Chwaszczyno będzie nie na pół, a na pięć razy podzielone, bo tak to się tam układa. Jeśli chodzi o Glincz, to musieliśmy tak z projektantami to ustalić, bośmy to robili, że muszą też patrzeć na wyprowadzenie dalszej drogi do Kartuz, przejście przez dwa tory na dole, Radunie, rzekę i Natura 2000. Innej możliwości w Glinczu tego się nie dało zrobić. Także przy wypracowywaniu decyzji środowiskowej wszystkie te argumenty na wszystkie sposoby zostały już przewrócone i dziwił się będę, jeśli sąd administracyjny położy na szali teraz argumenty tych czterech osób i tej piątej gminy, a argumenty całego środowiska wokół Trójmiasta, które musi wyważyć. No i po to jest specustawę, ktoś tam wymyślił, Sejm uchwalił, po to, żeby ewentualnie takie tego typu rzeczy załatwić specustawą. Zleceniamy, wypłacamy, ale nie blokujemy, bo tak to w tej chwili tam wygląda. Nie?
No niestety mówimy o inwestycji, która przebiega przez bardzo zurbanizowany teren już w tej chwili. Jest tam bardzo dużo miejscowości, dużo zakładów, wiele domów. Więc tych osób zainteresowanych, którym może przeszkadzać taka droga, no jest bardzo dużo. To, że są tylko cztery, to i tak to już oznacza, że właściwie doszliśmy do takiego punktu konsensusu, no, który należy uwzględnić uwagi tych osób, dać im jakieś zadośćuczynienie i ruszyć z inwestycją. No bo wszystko wskazuje na to, że większość jest zainteresowana, żeby ta droga powstała. Zresztą wystarczy posłuchać komunikatów radiowych w Radiu Gdańsk. Właściwie codziennie się słyszy, że jest zablokowana obwodnica Trójmiasta. Ona przestała właściwie w tej chwili pełnić rolę drogi, która pozwala szybko się przemieścić między trzema miastami, a stała się taką ruletką. Dzisiaj może mi się uda dojechać na czas, a jutro mi się już nie uda. Więc jak najbardziej należy zastosować prawa demokracji. Większość niestety w demokracji zazwyczaj ma rację, albo przynajmniej ma prawo swoje prawa wprowadzić, no i iść do przodu.
Dokładnie to samo, co Maciek powiedział, chciałem powiedzieć, że te cztery osoby, to tak naprawdę powinniśmy się cieszyć, pogratulować osobom, które przeprowadzały jakąś kampanię na temat inwestycji tam lokalnie, bo przy tylu mieszkańcach to cztery osoby to jest bardzo mało. Ja też mam nadzieję, że ta inwestycja szybko się rozpocznie. Wystarczy pojechać na Kaszuby i to nawet nie w sezonie letnim, wtedy, kiedy jeszcze turyści w tamtą stronę jadą, bo wtedy
to już jest
koniec.
To jest tak. Nawet nie korek, to już gorzej.
Tak, to jadąc 40 kilometrów można sobie spokojnie ponad godzinę zaplanować na to, żeby dojechać, przejechać dwa ronda w Żukowie. Więc ta inwestycja jest jak najbardziej potrzebna, a to mówię jako osoba, która jeździ tam na wyjazdy prywatne. Natomiast gdybym miał otwierać tam firmę, fabrykę, a przecież tereny są tam olbrzymie i naprawdę te tereny mogą być fajnie zagospodarowane.
I nowoczesne technologie też mogłyby się tam fajnie rozwijać.
Nowoczesne technologie mogłyby się tam fajnie rozwijać, parki. Może udałoby się tam otworzyć, bo z tego co wiem, to tam chyba nie ma, te tereny nie są objęte strefą, ale
nie,
może udałoby się,
ma, tak.
Może udałoby się te tereny włączyć też do strefy, więc jak najbardziej potencjał jest olbrzymi. Potencjał jest olbrzymi, jest on niewykorzystany, bo gdybym ja jako przedsiębiorca miał w chwili obecnej decydować o tym, żeby otworzyć tam fabrykę, nie zdecydowałbym się na to. To, co pan prezes powiedział, że pewnie jest sporo przedsiębiorców, którzy kupili ziemię jeszcze teraz, w momencie, kiedy przed inwestycją te ziemie są pewnie proporcjonalnie tańsze. Natomiast nikt się nie zdecyduje na to, żeby otworzyć tam wielką fabrykę, która będzie się wiązała zarówno z transportem w jedną stronę materiałów, jak i później już gotowych produktów w drugą stronę, bo te koszty będą olbrzymie.
Będziemy obserwować. Niebawem, zdaje się, w przyszłym tygodniu powinien zapaść wyrok sądu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, miejmy nadzieję, że może jednak będzie to taki wyrok, który pozwoli ruszyć tej inwestycji. Prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzą śledztwo, w którym prześwietlają, jak banki udzielały kredytów we frankach szwajcarskich. Śledczy gromadzą teraz dokumentację do analizy. Według oficjalnych informacji postępowanie aktualnie dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez bankowców. Chodzi o jeden z artykułów. który brzmi: kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat. Za i przeciw.
To jest taka niekończąca się historia, te franki.
No to będzie długo trwało.
Jeżeli ktoś chce prześwietlić wszystkie dokumenty, które są związane z kredytami udzielonymi we frankach, czy denominowanymi we frankach, no to życzę mu powodzenia. Ja tylko przypomnę, że w tej chwili trwa cały czas proces związany z Amber Gold. Przypomnę, ile był przygotowywany. Przypomnę, że ciągle do niczego nie doszliśmy tak naprawdę. A tutaj będziemy mieli z czymś niewyobrażalnie większym niż Amber, bo więcej klientów, więcej ewentualnych poszkodowanych, więcej świadków.
Wszystkie banki na celowniku, bo nie wiem, czy był jakiś, który nie udzielał kredytów denominowanych we frankach.
Pytanie, tak, nie ma.
Pytanie, kogo mamy później ukarać po tym śledztwie? No bo tak, pracownika szeregowego, który często jeszcze nie był pracownikiem banku, tylko jakiejś spółki pośredniczącej, no on powie, że on tylko wykonywał polecenia, on dokładnie nie wiedział, że to jest jakieś zagrożenie.
Albo miał wyrobić normę w sprzedaży kredytu.
No to może jego przełożonego. Przełożony powie, ja nie wiedziałem, co robił mój pracownik. No przepraszam, ja mu mówiłem, że on ma się zachowywać etycznie, a to, że on się nie zachowywał etycznie, ja nie wiedziałem o tym. To może prezesa banku, no to ten już w ogóle odpowie, że on absolutnie, że on zupełnie co innego kazał
robić. Od tego ma pracowników.
Tak, więc naprawdę nie ma kogo ukarać. Mamy jakąś górę, słyszałem, że jeden bank mówi, że w kilku tirach może wysłać te dokumenty. No to kto jest, prawdzie?
Jeden.
Jeden bank, mamy banków przecież kilkadziesiąt.
Lub pociąg towarowy.
Tak.
No właśnie.
Więc według mnie to jest po prostu taka praca dla pracy.
Coś robimy.
Tutaj wykazują się, że tak powiem, instytucje, które są wyznaczone do ścigania, że faktycznie tutaj pracują. Nikogo pewnie nie złapią, ale będą miały za to dużo pracy. A z drugiej strony mamy tych frankowców, tych, którzy wzięli te kredyty, którzy jak gdyby niedawno zostali opuszczeni przez państwo, tak można powiedzieć. Te obietnice, które przedwyborcze były, okazały się jednak płonne. Ale z drugiej strony mogą iść drogą sądową i każdy z nich może indywidualnie, jak pokazują wyroki sądowe, dojść swoich praw.
Bo mają za sobą i UOKiK, tak, i Komisję chyba Nadzoru Finansowego.
I dotychczasowe wyroki sądów, które zapadały. Tak. Więc jak gdyby to jest chyba najlepsza droga niż angażowanie instytucji państwowej w jakąś pracę, nie wiem, tutaj do mitologii musielibyśmy wrócić, syzyfową albo, nie wiem, stania Augiasza, no trudno powiedzieć.
Trudno nawet ocenić, ile to czasu by zajęło, ile ludzi zaangażowania, ile to będzie kosztowało. No, kto to wyliczy?
Dokładnie tak, bo pamiętajmy, że dowodami nie są tylko dokumenty, których już jest olbrzymia ilość, ale są też zeznania świadków. Oczywiście. I wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której wszyscy klienci banków, bo na jakiej podstawie wybrać reprezentatywną grupę? Teoretycznie powinni być przesłuchani wszyscy, których to dotyczy. No to sprawa by się zapowiadała, no nie wiem, 100-200 lat od teraz, żeby ją rzeczywiście w rozsądny sposób przeprowadzić. No nierealny temat. Ja jakby jestem zdania, że jest to kolejny temat, pokazówka, o których my dzisiaj o tym mówimy, poświęcimy na to 5 minut, inne media na to poświęcą, pewnie też trochę czasu, ale nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością i to, co też Maciek powiedział na początku, komu w ogóle postawić zarzuty.
Ale może to będzie miało takie działanie trochę odstraszające. Konkretny artykuł kodeksu karnego został podany i może by brać pod uwagę kredyty, które w tej chwili są zawierane. Na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś uważa, że został teraz, dzisiaj wprowadzony w błąd, ma jakby punkt odniesienia, że może gdzieś pójść, złożyć zawiadomienie i można ten konkretny jeden przypadek
z
sprawdzić.
Tych wszystkich, z całej akcji antykredytowej we frankach jest taka, że konsumenci są bardziej świadomi i rzeczywiście konsumenci mają chyba coraz większe poczucie, że nie mając zaplecza prawnego, bo my tutaj jak siedzimy, to mamy styczność z prawnikami, czy w swoich firmach i tak dalej, więc my jakby dla nas skorzystanie z usług prawnika jest czymś naturalnym. Dla przeciętnego Kowalskiego prawnik kojarzy się z olbrzymim kosztem, z bardzo dużym ryzykiem i tak dalej, i tak dalej. Jakby stara się od tego stronić, więc już mówi, dobra, machnę ręką, nie będę rozwiązywać swoich problemów. Więc wydaje mi się, że największa korzyść z tego wszystkiego jest taka, że rzeczywiście mamy coraz bardziej świadomych konsumentów i traktujmy to edukacyjnie, natomiast ten temat to jest farsa.
Zmieniamy temat. Polska gospodarka w fazie silnego wzrostu, mimo dość niskiego poziomu inwestycji w 2016 roku, oceniła Komisja Europejska w najnowszym raporcie o sytuacji gospodarczej także w Polsce. Polska gospodarka nadrabia zaległości w bardzo szybkim tempie, gdy w 2015 roku wskaźnik PKB na jednego mieszkańca wyrażony według standardów siły nabywczej osiągnął w Polsce poziom 69% średniej unijnej, wzrastając z poziomu 53% w 2007 roku, czytamy w raporcie. Rozwijamy się, mimo że przedsiębiorcy nie inwestują.
Mnie to przeraża, bo to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że rozwijamy się za pompowane publiczne pieniądze, czyli częściowo nasze. Różnymi kanałami pompowane te pieniądze, z wieloma kanałami jak 500+ i kilka jeszcze innych programów quasi-gospodarczych kompletnie się nie zgadzam i przeraża mnie to, że w chwili obecnej przedsiębiorcy boją się inwestować i to ja mam doświadczenie takie i to w jakimś tam moim otoczeniu. Znam osoby, które prowadziły małe działalności gospodarcze, ale jednak gospodarka opiera się na tym sektorze MSP w bardzo, bardzo dużym stopniu.
Mikro i małych przedsiębiorców.
Mam znajomych, którzy rezygnują z działalności gospodarczej, idą na etaty, bo są przerażeni. Oni się boją kontroli i mówią, wolę mniej zarobić, ale nie mieć tego ryzyka. I pod tym kątem to, że pojawiają się artykuły, czy Komisja Europejska stwierdza, że polska gospodarka się rozwija, fajnie, że się rozwija, tylko nie tymi kanałami, którymi powinna. Czyli nie rozwija się dzięki przedsiębiorcom, inwestycjom od przedsiębiorców, tylko rozwija się dzięki pompowaniu publicznych pieniędzy. I tak jak powiedziałem na początku, mnie to trochę przeraża.
Dla mnie w tym artykule jest błąd metodologiczny. Mhm. Ponieważ z jednej strony zestawia się dane z dziesięciolecia, mówi się o tym, że się w ciągu 10 lat o tyle tam rozwinęliśmy, a z drugiej strony się przytacza dane z ostatniego roku, no więc one się nie pokrywają. W ostatnim roku faktycznie przedsiębiorcy mogli zmniejszyć swoje inwestycje, co wynika z niestabilności prawa. Ostatnio się bardzo dużo przepisów zmienia. Te przepisy są wprowadzane dosyć chaotycznie. Najpierw się daje projekt, który jest wszystkich powala na nogi, na kolana, a później się okazuje, że no jednak trochę tam poprawimy i będzie trochę inaczej. Więc ta kompletna niestabilność prawa
powoduje,
że przedsiębiorcy się boją inwestować, bo nie wiedzą, co ich spotka, czy faktycznie przedsięwzięcie, które planują, będzie rentowne. Więc dopóki jest takie duże rozchwianie prawa, to nie będziemy się szybko rozwijać. Rozwijaliśmy się, powiedzmy, w ostatnich latach szybko, 10, tak? W ostatnim roku, jeżeli są mniejsze inwestycje, to znaczy, że się już wolniej rozwijaliśmy. I musimy dążyć do ustabilizowania prawa, bo inaczej za 10 lat nie będziemy mieli już takich dobrych wyników. No tutaj takie podstawowe rzeczy, żebyśmy się rozwijali, to musimy zwiększyć czynniki produkcji, no, czyli musimy więcej oszczędzać, mieć więcej na inwestycje, czyli państwo powinno sprzyjać inwestycjom, powinniśmy mieć lepiej wykształconych ludzi, czyli państwo powinno inwestować w naukę. Jeżeli to będzie robiło, no to faktycznie za 10 lat będziemy mogli się znowu pochwalić dużym wzrostem.
Przy przygotowywaniu nowej strategii dla województwa pomorskiego 2 lata temu myśmy mocno stawiali sprawę innowacji i między innymi wspieranie sposobu dotychczasowego uczelni. Wybudowano budynki, wybudowano tutaj w przypadku naszym trójmiejskim sporo obiektów, ale też nie może być sytuacja trwać dalej taka, że promujemy pracę, robi się prace habilitacyjne, doktorskie, magisterskie, one na półkach leżą. Domagaliśmy się właśnie, żeby warunkiem zasilania uczelni było wdrażanie tych prac do życia. Tutaj trzeba szereg spraw uruchomić, kanałów, większej współpracy między uczelniami a pracodawcami. To, o tych tematach tu wiele mówiliśmy. To jest ten hamulec, który do tej pory hamował nasz rozwój gospodarczy. Nie zrobimy kroku do przodu, jeśli tej innowacji nie zaczniemy wdrażać. Jak to wygląda, to mamy przykład grafenu. Znowu za przeproszeniem, nie chcę użyć brzydkiego słowa, popsuliśmy temat. No i ktoś będzie inny prawdopodobnie spijał to mleko. To jest pokazane, jak we własnym grajdołku nie potrafimy się dogadać. Już nie abstrahuję od tych wydarzeń wczorajszych. No, siądźmy, rozmawiajmy, co robić, żeby gospodarka nasza lepiej ruszyła, bo to, co kolega tutaj wspomniał...
A jeśli mamy wzrost gospodarczy, żeby go wykorzystać jak najlepiej do dalszego rozpędu?
Bo parę hamulców jest. Jest sprawa zatrudnienia ludzi. Nam się ucieka, nam wyjść powojenny z pracy. I wiemy, że nam będzie brakowało w najbliższych latach. Wobec tego unormujmy sprawy cudzoziemców na przykład. No, ale jak czytam to tutaj z wydarzenia z rodziną, która z Donbasu uciekła tam z wojny, jakie perturbacje tu w którym mieście przeżywała, żeby dostała ten status uchodźcy, żeby... No to ręce opadają.
To tylko jedna rodzina takich
jedna
ludzi.
Jedna rodzina takich rodzin jest
mnóstwo. Systemowe, a nie, że wszyscy dokładnie, zaangażowani, żeby jednym pomóc.
Popracujmy, skoro mamy tutaj różne uwagi wynikające z światopoglądów i tak dalej odnośnie świata islamskiego, no to mamy drugą stronę tutaj. Pomóżmy chociaż tu, gdzie możemy się poruszać, gdzie bardziej ludzie akceptują te podejście. Nie?
A propos rynku pracy, króciutko rośnie problem bezrobotnych po 50 z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika, że 28,2% zarejestrowanych bezrobotnych jest powyżej 50 roku życia, a przedsiębiorcy nie chcą takich ludzi zatrudniać.
No tutaj mamy problem właśnie z kapitałem ludzkim. To, co mówiłem wcześniej, że no, trzeba inwestować w szkolenia. Ci ludzie najczęściej nie są przygotowani do tego, żeby obsługiwać nowoczesne urządzenia, nowoczesne maszyny. Ja nie mówię tu już nawet o komputerach, ale po prostu no, to, czym się teraz produkuje. Teraz się produkuje.
Ale to też jest właśnie jeden z pomysłów na to, żeby zyskać pracowników.
Jak najbardziej.
Inwestować w nich. Zapominamy o tym.
A druga sprawa, no to tutaj wychodzi nam, że czasami zbytnie uregulowanie działa na niekorzyść tych, którzy powinno to chronić. Tutaj mówię o tym ograniczeniu w zwalnianiu osób, które mają 4 lata do emerytury. Z jednej strony to jest bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które faktycznie są przed emeryturą, że już nie muszą się obawiać, że stracą pracę, ale z drugiej strony to blokuje możliwość znalezienia pracy tym, którzy już odejdą w tym wieku przedemerytalnym, bo nikt nie chce ich zatrudnić, bo się po prostu boi, że jeżeli ten pracownik się nie sprawdzi, to nie będzie mógł go zwolnić.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Łukasz Olechnowicz, prezes Volanto, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Morsu, Uniwersytet Gdański. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.